Słuchajcie, ponieważ jesteśmy w czasie postu i modlitwy, mam nadzieję, że jesteśmy w czasie postu. Mój Marek przez pomyłkę napisał w jakimś mailu, że ktoś się będzie modlił aż jedną godzinę w czasie całego postu. Także byłam naprawdę pod wrażeniem. Od razu pomyślałam, kto to może być? Ale w końcu stwierdziłam, że to musiała być jakaś pomyłka. Faktycznie była, więc tam to nie jest jedna osoba, która raz się pomodli w czasie całego postu, aczkolwiek może jest taka osoba, która raz powinna to uczynić. Okej. W każdym bądź razie, słuchajcie, mówiliśmy, to znaczy ja mówiłam o tych skrzyniach, tak, to dostaliście w mailach, więc chcielibyśmy naprawdę stworzyć takie fizyczne dwie skrzynie. Jedną skrzynię, do której będziemy wrzucać nasze błogosławieństwa, czyli dziękczynienie z całego roku. I wiesz, dobrze było, żebyś sobie naprawdę przypomniał, co w tym roku dla ciebie się stało. I żebyś nie zapomniał wrzucić nawet jednej małej rzeczy, za którą powinieneś dziękować Panu Bogu, tak? I oczywiście za wszystko dziękujcie, tak? Ale każda rzecz, którą wiesz, że Pan Bóg zrobił ci w tym roku, plus te rzeczy takie wielkie, które stały się w ogóle w twoim życiu, typu uratowane życie, tak? Żebyś o tym pamiętał, tak? Ja wiem, że wiesz, myśmy się bardzo modlili swojego czasu o to, żeby mieć dom. On naprawdę jest od początku do końca cudem. On nie powinien być, bo na niego nie było żadnych pieniędzy. Ja tylko tacie powiedziałam, że jestem tak zmęczona tymi podróżami, że ja bym chciała mieć w końcu dom. A mój mąż mówi, ale taki fizyczny? Ja mówię, tak fizyczny. I wiesz, i zaczęliśmy mieszkać u osoby, u niewierzącej kobiety, która powtarzała nam, ja nie wiem, pół roku tam mieszkaliśmy? Czy rok czasu? Ona nam powtarzała za każdym razem, jak się z nią widzieliśmy, wszyscy, którzy tu mieszkają, budują swój własny dom. I ja sobie myślałam, wszystko jest możliwe, ale po prostu ona przesadza. I wiesz, i kiedy zaczęliśmy mieszkać w tym domu, to w pewnym momencie okazało się, że Marek mówi, ale to jest straszne obciążenie, tyle rzeczy jest do zrobienia, z niczym sobie nie radzimy. Ja tak czułam, że my zaczynamy przeklinać to, co tak naprawdę od początku do końca było cudem od Pana Boga. Bo nie można było mieć, że tak powiem, tego domu wtedy, kiedy było. I wiesz, i nauczyliśmy się, że trzeba żyć z dziękczynieniem, bo wtedy rzeczy przychodzą. Kiedy zaczęliśmy z dziękczynieniem żyć, rzeczy ruszyły do przodu. I wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żeby nie zapomnieć o tym, co Pan Bóg dla nas zrobił. Żebyśmy sobie przypomnieli to, co Pan Bóg dla nas zrobił. Żebyśmy pamiętali o tym. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy również mieli tą skrzynię trosk. Czyli żebyśmy sobie również przypomnieli o takich narzekaniach, które nam towarzyszą w życiu, które powodują, że my nie chcemy iść do przodu. To, że przychodzi jakiś strach, przychodzi jakiś lęk i on się gdzieś w naszym życiu zakorzenia, gdzieś istnieje w naszym życiu i powoduje, że później nasze życie według tego jest skierowane. Także to będzie druga skrzynia, która na koniec będzie cała wypróżniona. Natomiast skrzynia dziękczynienia zostanie. I jeżeli będziecie mieli takie świadectwa, o których wiecie, że warto byłoby o nich tu powiedzieć, że chcecie o nich powiedzieć, to oprócz tego, że rzucicie kartkę, chcielibyśmy, żebyście stawali w niedzielę i żebyśmy wrzucali tu dziękczynienie. Natomiast nie chcielibyśmy, żebyście wypowiadali swoich trosk publicznie. Chcielibyśmy, żeby one były zamykane, tak? Zamykane właśnie w tej drugiej skrzyni, skrzyni trosk, i żeby to mogło być również przyniesione do Pana i spalone Jego ogniem. Okay? Także, żeby to wszystko mogło wejść. I wiecie, czasami jest taki czas, że troski są taką rzeczą, która powoduje, że coś nie może w naszym życiu rosnąć. Są takim miejscem przekleństwa, przez które błogosławieństwo nie może wejść do naszego życia. Dlatego warto by było przynieść te troski do Pana Boga w końcu i przestać je samemu nosić. Okay? Więc to jest takie dotyczące jeszcze tego naszego czasu. Tak, tak, powiedziałam, zrobimy fizycznie, tak. Także to są takie rzeczy, które są dosyć ważne w tym czasie i wiecie, ja naprawdę Bogu jestem wdzięczna za to wszystko, co się stało. Ci z nas, którzy są z nami, ci z was, którzy są z nami od początku, wiedzą, tak naprawdę wiedzą dużo więcej i wiedzą, że to była tak niesamowita przychylność Boża, to wszystko, co się działo w ostatnim czasie dla nas, że to była takie jego przytulenie nas, wygładzenie nas, które naprawdę, nie wiem, nieboszczyka by na nogi postawiło. Nie? Tak sobie, tak muszę to nazwać i ja naprawdę jestem mu za to wszystko wdzięczna. Natomiast wierzę, że to jest dalej taki czas, kiedy my przychodzimy do niego i kiedy przychodzimy w nowy... Tak mi jakoś w ciszy takiej słuchacie strasznej. Okej, ale dobra. Kiedy nowe przychodzi. I wiesz, my powtarzamy od lat, że nowe przychodzi. Jakiś młody człowiek napisał na Facebooku, młody człowiek może słucha tych kazań, bo mnie zna, w każdym bądź razie napisał, że tyle lat mu powtarzają o tym, że będzie przebudzenie, nie? I ciągle on tego przebudzenia nie widzi i ciągle nie widzi, żeby był w nim użyty. A ja sobie pomyślałam, normalne, bo najpierw jest moja kolej. Wiesz, i ja ci powiem, że ja nie wiem, jak to jest, ale mam taki w sobie takie przekonanie od Pana Boga, który nie gaśnie latami. Ja naprawdę wierzę, że przychodzi objawienie Bożej chwały do naszego życia. Przychodzi coraz większe i kiedy porównam to, jak to było kiedyś, pomimo wszystkich przebudzeń, znaków, cudów, których w życiu doświadczyłam, to widzę, że ta fala, która teraz idzie, jest zupełnie nowa i jest zupełnie inna. Że to jest zupełnie, nie chcę mówić zupełnie inna jakość, bo to jest takie modne słowo ostatnio, ale jest to coś zupełnie inaczej. To jest naprawdę tak jak tornado, jak tsunami w porównaniu z wysoką falą przy 10 w skali Beauforta, o, powiedziałam. W każdym bądź razie, czyli przychodzi coś takiego do naszego życia, co wymaga tego, aby nasz duchowy wzrok został wyostrzony. Co wymaga od nas tego, abyśmy przestali patrzeć tylko na krzyż. Tak jak Liza Beaver napisała w swoim artykule, że czasami my patrzymy tylko na krzyż i nie widzimy nic więcej. Natomiast to, co Jezus zrobił na krzyżu, to się dokonało, tak? Czyli krzyż jest gdzieś w miejscu, na którym my cały czas zwracamy uwagę. Cały czas zwracamy uwagę na dzieło krzyża, na to, co się tam stało, ale my musimy spojrzeć dalej. Musimy zobaczyć tam, gdzie wzrok nie sięga. Musimy sięgnąć poza zasłonę, która została po to zerwana, żebyśmy mogli widzieć dalej. Czyli nasz wzrok powinien być wyostrzony na to, co przyniósł nam Jezus, na wolność, która przyszła do naszego życia, która spowodowała, że niebo zostało rozdarte i On stąpił, tak? On stąpił, a później wszedł, pozostawiając to niebo otwarte dla nas. I widzisz, w Izajasza 64 rozdziale w pierwszym wersecie czytamy, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Tak? I to było wołanie Izajasza, to było wołanie proroka w Starym Testamencie, proroka, który miał wizję tego, że będzie taki czas, że niebiosa będą rozdarte i ktoś stąpi. Ktoś stąpi, kto uczyni zmianę, trwałą zmianę dla każdego z nas. I wiesz, to było tak jak pradawne wołanie, my lubimy te słowa, ja lubię Władców Pierścieni. Lubię. W każdym bądź razie i wiesz, to jest dokładnie tak jak takie pradawne słowa, pradawne wołanie, w którym ktoś mówi nam, ktoś woła, ktoś pragnie, ktoś ma pragnienie i zaczyna wołać, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Aby królestwo Twoje zamieszkało na ziemi. Aby to, co niewidzialne, stało się widzialne. Aby to, co jest widziane tylko przez lata, przez wieki, oczami proroków, było widziane dla każdego z nas. I widzisz, Jezus połączył nas z Ojcem. To już wiele razy mówiłam, ale to jest coś, co chyba powinniśmy cały czas powtarzać. Połączył nas z Ojcem, dał nam dostęp do tronu łaski i ten dostęp jest otwarty. Ta cała droga jest otwarta dla nas, tak? I widzisz, kiedy Jezus przyszedł na ziemię i zaczęła się Jego służba, to był taki moment, pamiętacie, że przyszedł do Jana Chrzciciela i przyszedł i chciał, aby on go ochrzcił, tak? I Jan powiedział, że teraz przychodzi ten, który chrzci ogniem, tak? To w Mateusza 3,11 przychodzi ten, który chrzci Duchem Świętym i ogniem. Mówi, ja nie jestem godzien. A Jezus mówi, to musi się stać, aby rzeczy nastąpiły. To musi się stać, aby był porządek. To musi się stać, abym ja był jak człowiek, który uniża się i idzie drogą, którą po mnie będą mogli pójść następni. Tak? Czyli to musi się stać. I zaraz potem, jak Jan ochrzcił Jezusa, tak, jest powiedziane znowu, że niebo się rozwarło, tak? Rozdarło? Jak tam jest napisane? Jak macie?
Otworzyło.
Otworzyło, okej. Okay. Że niebo się otworzyło i głos był słyszany, tak? Oto jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Czyli znowu mamy to niebo, które jest otworzone. Później możecie zobaczyć, że mamy Szczepana, który kiedy był kamieniowany, tak? To wszyscy po prostu go kamieniowali, a on zobaczył otwarte niebo i zobaczył chwałę Boga. Czyli coś, co wcześniej nie było dostępne, stało się dostępne dla każdego. Niebo zostało otwarte. Ono nie musi być otwierane drugi raz. I widzisz, ja miałam taką wizję. Wiecie, że ja to mówię wizjami, snami i tak dalej. W każdym razie już chyba się przyzwyczailiście. W każdym razie 24 lata temu miałam taką wizję. Boże, jak ja daleko sięgam. Byłam to wtedy na obozie baptystycznym. Nie byłam baptystką, ale byłam na takim obozie. I wiesz, i poszłam nad takie jeziorko. Myśmy mieszkali wtedy, to było na Kaszubach, mieszkaliśmy w takich, w namiotach, na takich jeziorkach polodowcowych. Poszłam sobie na to jezioro, zaczęłam się modlić. I pamiętam, że dostałam takie zachęcenie, jakie mamy w Ezechielu, żebym weszła do tej wody głębiej. Już ja nie wiedziałam, co to jest za jezioro i zobaczyłam, że mnie jest... Ja umiem dobrze pływać, ja uwielbiam pływać, ale mi było strasznie ciężko wejść do tego jeziora. Oczywiście moja wyobraźnia ruszyła do przodu, ja sobie wyobrażałam, że tam są korzenie drzew, coś tam jeszcze innego i tak dalej. I pomyślałam sobie, Boże, jak ja się boję, dlaczego ja się tak boję? Wiesz, i tak wchodzę, weszłam do kolana i tak, wiesz, i położyłam się. I wtedy Duch Święty przemówił do mnie, mówi, no właśnie tak robicie. Wchodzicie po kolana i myślicie, że pływacie. Nie? I wiesz, ja po prostu tak mówię, wejdź w głębi, wejdź głębiej. I słuchajcie, weszłam głęboko, nie było gruntu, tak u nas na Śląsku się mówi, nie było gruntu, nie wiem jak tu się mówi, do tej pory się nie nauczyłam, w końcu nie było gruntu, tak, czyli nie było nic pod nogami. Ja czułam lęk, ale jednocześnie zaczęłam coraz bardziej w sobie czuć taki pokój Boży. I Bóg mi powiedział, właśnie o to chodzi, żebyście się zanurzyli, żebyście weszli coraz głębiej. I wiesz, i to jest coś, czasami dostajemy takie rzeczy, które latami w nas tkwią i latami, kiedy coś widzimy, Pan Bóg nam pokazuje, to jest to, zobacz. To jest to. To jest właśnie to, że nie jesteście zanurzeni cali, tylko jesteście zanurzeni po kostki, po kolana, nawet trochę wyżej po uda i już wam się wydaje, że pływacie, a tak naprawdę nie wchodzicie jeszcze w to miejsce, w którym ja chcę was widzieć, ja chcę, abyście po prostu byli. I wiesz, i Pan Bóg wrócił do tej wizji ze mną w pierwszego dnia pobytu w Jerozolimie. Ja wiedziałam, że ja tam pojechałam po jakieś konkretne rzeczy, nawet miałam takie wręcz przerażenie w sercu, czy ja stamtąd wrócę. Tak? I to nie było związane jakby z tym, co się tam działo, ale jakby z pewnym powołaniem, które gdzieś tam w środku jest. Nie chcę o tym mówić. W każdym bądź razie, kiedy pierwszego dnia byłam, robiliśmy taką wycieczkę, już przyjechaliśmy, wyspaliśmy się i pierwszy taki cały dzień mieliśmy wycieczkę. Zjedliśmy wszystkie miejsca i na koniec, wiesz, taką grupą mówimy, a idziemy tu do kawiarni. Weszliśmy do kawiarni na kawę i nagle Liliana mówi, słuchajcie, jak my tu byliśmy 2 lata temu, to było gdzieś takie wejście i wchodziło się do podziemi i tam w podziemi jest taki kanał, który płynie spod góry, gdzie kiedyś była świątynia. I oni go odkryli i odkryli, że tutaj jest. I wiecie, tam były takie zdjęcia porobione, tam można było zaglądnąć do tej wody, nie? Ja mówię, słuchajcie, musimy tam wejść. No ale okazało się, że miejsce jest tam zamknięte, więc myśmy tak chodzili wkoło tego budynku i w końcu tak doszliśmy do tej lady i mówimy, o, tam coś jest za kotarą. I tak mówimy do tych ekspedientów, tak? Możecie nas tam wpuścić? A oni mówią, a kawę kupicie? Więc my kupiliśmy tą kawę i weszliśmy na dół. I faktycznie okazało się, że tam jest kanał, który prowadzi spod miejsca, gdzie kiedyś była świątynia, spod tej góry, nie? I ja tak pomyślałam sobie, zrobiłam zdjęcia, wszystko, mówię, niesamowite doświadczenie. Później poszliśmy dalej, tak? I któregoś dnia dostaliśmy się do takich kanałów, do takiego miejsca, gdzie można wejść pod samą świątynię, gdzie są stare mury, to już wam opowiadałam, ale tam nam zaczęli pokazywać znowu cysterny. I kobieta, która, ta przewodniczka mówi, nigdy nie mieliśmy tyle wody w tych cysternach. Mówi, zawsze tej wody po prostu było tam tylko trochę, a teraz ziemia jest tak przesiąknięta, że napełniła całe te cysterny. Uważajcie Państwo, jak będziecie chodzić, bo będziecie chodzić po wodzie. Tak? I wiesz, i myśmy weszli tam, dotknęliśmy tego muru, tej świątyni, wiesz, za czasów Jezusa, wiesz, i po prostu... I ja tak sobie myślę, znowu te pełne cysterny, znowu to zalanie tą wodą. Później modlimy się, stoimy na tej wieży, modlimy się, śpiewamy ześlij deszcz. Jednego dnia leje jak z cebra. Wszyscy przestali modlić się, patrzymy, leje. Po prostu zmoczyło tak, że głowa mała. Drugiego dnia leje jak z cebra. Pozalewało wszystkie te namioty, które były powystawiane. Nie można było do nich wchodzić, bo one mają takie palmy na górze, nie? I teraz po prostu do tego wszystkiego śnieg. Liście palmowe, tak. Nie palmy, tylko liście palmowe. I do tego wszystkiego śnieg, który całkiem niedawno był w Izraelu. Wiesz, ja wam mówię, że my możemy sobie po prostu myśleć, co chcemy, robić, co chcemy, a woda i tak się podnosi. Rozumiecie? Możemy sobie żyć, jak chcemy, możemy sobie patrzeć, jak nie chcemy, a niebo i tak jest otwarte. Tak? Czyli ja, kiedy byłam właśnie w tej pieczarze, później poszłam do niej drugi raz, prowadząc tam następną grupę, to pomyślałam sobie, Panie Boże, Ty mi tu powiedziałeś i wyraźnie mi zacząłeś mówić o tym, o rzekach płynących sprzed tronu Bożego. Wiesz, wiedziałam, że mam jeszcze coś zrobić. Mieliśmy jechać do jakiegoś proroka, ale ja wiedziałam, że ja muszę się dostać na to miejsce, gdzie kiedyś była świątynia. Muszę tam wejść, muszę tam postawić swoje nogi. Że nie ma bata, żebym tam nie weszła. Stanęliśmy w takiej dużej kolejce, wiesz, weszliśmy na to, pochodziliśmy po wszystkich miejscach i dotknęliśmy tej bramy złotej, przez którą ma wejść Jezus, która z zewnątrz jest osłonięta, wiecie, przez te groby nieczyste, żeby tam nikt nie mógł wejść, tak? Oni wierzą, że jak te groby będą otaczały muzułmanów, będą otoczyły złotą bramę, to Jezus tam nie wejdzie, nie? Bo Żydzi nie wchodzą na cmentarze. Nie? A ja sobie od razu pomyślałam sobie, że ta droga będzie z góry. Ona w ogóle będzie ponad tym. Ale wiesz, kiedy tam stanęłam, to znowu zaczęłam myśleć o tym. Wiesz, stanęliśmy tam na górze, to co wam mówiłam, i przyszła kobieta, przewodniczka. Myśmy nie wiedzieli, po prostu tak podsunęliśmy się do niej. Ona zaczęła opowiadać. I ludy zgromadzą się na tym miejscu. Ludy zgromadzą się, aby przyjąć chwałę Bożą, aby przywitać Jezusa, który przychodzi. Mówi, musicie zacząć mówić do ludów, że to jest czas, aby ludy zaczęły napływać tutaj. Aby zaczęły napływać i wypełniać to miejsce, ponieważ przyjście Jezusa jest bliskie. I wiesz, ja nie jestem dobra w datach. Ja nie lubię dat, w ogóle u mnie to jest wszystko około. W każdym bądź razie jedno jest pewne dla mnie, że na pewno jesteśmy bliżej końca niż ci, którzy mówili, że tam, że bliżej końca są, a już ich nie ma, tak? Także myślę, że jesteśmy bliżej końca. I wiecie, pewne rzeczy, które się dzieją na ziemi obecnie, ja nawet tak sobie patrzę na niebo ostatnio i sobie myślę, albo ja nigdy nie patrzyłam w niebo, albo to niebo w ostatnich kilku latach jest naprawdę niezwykłe. Nie wiem, czy widzieliście takie zachody słońca, takie po prostu, wiesz, chmury po prostu poprzecinane, porozdzierane, takie rzeczy, bo ja nie wiem, albo ja byłam ślepa przez 45 lat swojego życia, może 43, albo po prostu naprawdę coś się zmienia. I naprawdę to, co się dzieje z Ziemią, jak Ziemia reaguje, to są takie filmiki ponagrywane, możecie sobie wejść do internetu, tam jest napisane odgłosy, to są chyba odgłosy, niezwykłe odgłosy, tak? Kiedy po prostu słychać takie odgłosy jakby trąb grających, takiego jakby trzęsienia ziemi. One są ponagrywane, ludzie to nagrywali, nie wiedząc co to jest, nie wiedząc skąd to się bierze. Wiesz, no zawsze możemy myśleć, że to statki kosmiczne. W każdym bądź razie Ziemia zaczęła reagować, Ziemia zaczęła się odzywać, Ziemia zaczęła mówić. I wiesz, jest fragment, który mówi o tym, że Ziemia z utęsknieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Jest fragment, który mówi, że Ziemia z wytęsknieniem czeka, aby przyszło to, co ma przyjść. I widzisz, jeśli tak jest, to znaczy, że my powinniśmy naprawdę mieć otwarte nasze oczy, abyśmy wiedzieli, co przychodzi, abyśmy nie byli ślepi w momencie, kiedy nie możemy sobie po prostu na to pozwolić, tak? Abyśmy nie byli ślepi w momencie, kiedy coś się naprawdę dzieje. I wiesz, dlaczego potrzebujemy... Tak prosto, tak? Dlaczego potrzebujemy wejść głębiej? Dlatego, że idziemy do przodu, tak? I może się okazać w przyszłości, że za dużo drzwi jest otwartych. I tak jak mówiliśmy, będziemy musieli zrobić taką decyzję, jaką zrobił Abraham w tym momencie, kiedy przyszedł do niego król Sodomy. Zobaczcie, jaka to jest ciekawa przenośnia. Król Sodomy to jest grzech, to jest ciało. To jest coś, co przychodzi do nas i mówi do nas, wybierz mnie. Tak? Który mówi, skorzystaj z tego, że ja otwieram ci jakąś drogę. Słuchajcie, my dostaliśmy takie słowo prorocze, to chyba Renata dostała, to było chyba z 4 lata temu albo 5, o takim drucie kolczastym, który jest dookoła Polski. Nie wiem, czy pamiętacie. I o tym, że takie zasieki, druty kolczaste i że to jest miejsce pełne zieleni, miejsce pełnej takiej Bożej obecności i że przez tą granicę próbują się przedostać, Renata zobaczyła jako takie zombie, nie? I myśmy się modlili i pytaliśmy się, Boże, co to oznacza? I pamiętam, że Bóg nam wtedy bardzo wyraźnie powiedział, że musimy widzieć, co wpuszczamy. Musimy zwrócić uwagę na to, co my wpuszczamy do środka, co przyjmujemy. Dlatego, że kiedy zaczyna się jakiś czas przełomu, czas przebudzenia, to wiele rzeczy chce przyjść, które nie powinny przyjść. Jeżeli my żyjemy w takim czasie, w jakim żyjemy i nie mamy świadomości, to jakieś otwarte drzwi, dlatego że one wyglądają jak spełnienie naszych marzeń, będą dla nas bardzo kuszące i my w nie wejdziemy. I będzie nam ciężko, żeby powiedzieć, nie, jeszcze zostanę, jeszcze troszeczkę się ponudzę. Ja pamiętam, jak Pan Bóg do mnie mówił, siedź w ukryciu. A ja sobie myślałam, ja już nie mogę, ja nie chcę. Ja zostanę, zmienię zawód, zrobię to wszystko, ale ja nie umiem tak. I pamiętam, tata mi nieustannie siedź w ukryciu. Wiecie, z czym mi się kojarzyło? Moja mama zawsze mówiła do mnie, siedź w kącie, bamącie, zechcą cię, znajdą cię. Z tym mi się to kojarzyło. Ale wiedziałam, że to jest taki czas, że ja muszę tam siedzieć, że to było nudne, ale że tata chce, żebym w tym czasie robiła zupełnie co innego, niż ja bym robiła. Czyli żebym miała ten czas z Nim, czas, w którym ja uczę się Jego, czas, w którym ja słyszę Jego, czas, w którym ja doświadczam Jego, który wcale nie wygląda ciekawie. Czas, w którym ja siedzę po prostu w ciszy. Godzinami siedzę w ciszy. I wiesz, inny powód, każdy ma swoje zadanie. Mój mąż kiedyś takie kazanie wygłosił. Każdy ma swoje zadanie. Czy co to jest zadanie? To jest tak naprawdę powierzona część królestwa. Wiesz, żyjemy w takim czasie, kiedy my musimy wiedzieć, co mamy robić. Wiesz, ja jestem osobą, która nie lubi robić jednej rzeczy. Ja nigdy nie lubiłam jednej rzeczy. Ja całe życie prowadziłam uwielbienie, może nie całe życie, ale prowadziłam uwielbienie i głosiłam słowo. I pamiętam, kiedyś przyszła do mnie taka kobieta i mówi, albo z czegoś zrezygnujesz, albo stracisz swoje namaszczenie. Jak ja się przestraszyłam. Pomyślałam sobie, to ja już muszę rzucić to uwielbienie. Ale nie mogłam. Wyjechałam do Krakowa i pastor powiedział, no musisz się tym zająć. Nie ma bata, będziesz prowadzić uwielbienie. Ja mówię, no to nawet przekleństwo ściągam na swoją głowę. Ale tak kiedy stanęłam przed tatą, zaczęłam się modlić, to zrozumiałam, że to nie jest dla mnie czas na to, żebym ja robiła tą jedną rzecz. Ale słuchajcie, jest czas, kiedy my korzystamy wszystkiego, kiedy my kosztujemy wszystkiego. To jest trochę tak jak przy stole. Przy stole, który jest suto zastawiony. Musimy korzystać ze wszystkiego, spróbować wszystkiego. Zobaczyć, czy to nam smakuje, jak to wygląda. Ja wierzę, że tata chce, żebyśmy się wręcz bawili pewnymi rzeczami, żebyśmy ich dotykali, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się cieszyli jak dzieci. Ale przychodzi taki moment, kiedy będziemy wezwani do tego, aby zrobić swoją cząstkę, aby zrobić cząstkę, do której zostaliśmy powołani. Jeżeli nie będziemy o tym myśleć, nie będziemy do tego wracać, nie będziemy o tym pamiętać, nie będziemy tego rozważać, to nie będziemy wiedzieli, że jest taka cząstka, która jest nam powierzona. Jest taka cząstka, która jest dla nas. I wiesz, nawet to pragnienie Abrahama, którą on miał względem swojego syna, widzisz, Bóg mu powiedział, że on będzie ojcem narodów. I on wiedział, że musi się stać pewna cząstka, żeby on mógł zostać tym ojcem narodów. Kiedy Bóg do niego przyszedł po tym zwycięstwie i powiedział, zawrzemy przymierze, tak? I powiedział do niego, dam ci wszystko, pomnożę cię ponad miarę, to Abraham powiedział, ale po co mi to? To wszystko po tym, po mnie będą dziedziczyć, mój sługa będzie z mojego domu będzie dziedziczył, tak? On mówi, nie, ja ci dam syna. On wiedział, że musi się wydarzyć coś, żeby się stało coś. I podobnie jest w naszym życiu. Bóg objawia nam pewne rzeczy, my nie wiemy ich do końca. Ja nawet myślę, że nie powinniśmy ich wiedzieć do końca, bo wtedy sobie w głowie ułożymy, jak to wszystko powinno wyglądać i będziemy zaskoczeni, że to nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Tak? Czyli my musimy wiedzieć pewne rzeczy, musimy czuć ich zapach, ale nie musimy być przekonani, że to dokładnie tak i tak ma wyglądać, bo inaczej jakby nadamy kształt czemuś, czemu Bóg specjalnie kształtu na dzisiaj nie nadał. Ale prawda jest taka, że potrzebujemy przebić się do miejsca, które jest miejscem naszego powołania, miejscem naszego przeznaczenia. Coś mi tu nie pasuje? Okej, dobra. Nie da się jednak tego zrobić bez obecności Ducha Świętego. Możemy robić różne rzeczy, ale jeżeli nie będziemy zanurzeni w ogniu, jeżeli nie będziemy zanurzeni w Duchu Świętym, to wszystkie rzeczy, które nawet byśmy zobaczyli, które są dla nas, będziemy robili w ciele. Wiesz, my się nasłuchaliśmy kazań, tak, jak to jest robienie rzeczy w ciele, tak? Bez Ducha Świętego, to znaczy, że to się trze bez tego oleju, tak? Ale prawda jest taka, że rzeczy nie wyglądają tak, jak wyglądają, kiedy one są robione bez Ducha Świętego. Tam zawsze jest ten włożony, ten ludzki aspekt. Zawsze jest włożone coś, co my wkładamy, bo nam się wydaje, że to jest najlepsze. Ale musimy zdać sobie z tego sprawę i mieć odwagę do tego, żeby powiedzieć, że nasze najlepsze nie jest często Bożym najlepszym. Że to, co nam się wydaje, że powinno się wydarzyć, nie wydarza się dlatego, że Bóg nie uznał tego jako najlepsze. I że nasze plany nie są Jego planami, że Jego plany są naszymi planami. To jest taka mała różnica, ale naprawdę bardzo często spotykam ludzi, którzy się zagubili, myśląc, że to, co robią, robią w imię Boga. Dlaczego mamy tyle ludzi, którzy chodzą tak pełni krytycyzmu, tak? Tak pełni osądu. Oni na wszystko muszą mieć swoje zdanie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy my to mamy po komunizmie, że o wszystkim musimy się wypowiedzieć, czy zawsze musimy, czy my mamy gdzieś po prostu wpisaną doktrynę krzyżowców w nasze serce, że musimy walczyć za Chrystusa, że musimy umrzeć dla Niego, że musimy zniszczyć wszystkich tych, którzy nie myślą doktrynalnie, którzy nie żyją według Słowa Bożego. No to proszę bardzo, zniszczmy się sami wszyscy, wysadźmy się. Bo jeżeli byśmy później sprawdzili, jaką cząstkę objawienia żyliśmy, to bylibyśmy zawstydzeni, że uważaliśmy to za prawdę. że uznaliśmy to za prawdę, a była to tylko cząstka tego, co Bóg nam objawił, tak? Czyli jeżeli naprawdę to jest ta część, która jest nam potrzebna, która mi wchodziła wtedy, kiedy dostawałam od Boga wizji i nie chciałam od niej, uciec jak najdalej, że my potrzebujemy przychodzić również do naszego taty, przepraszając go za rzeczy, które zrobiliśmy w naszej nadgorliwości, albo w naszej głupocie, albo w naszym osądzie. My nie potrzebujemy tego, aby na wszystko mieć jedno wspólne zdanie. Nie po to Bóg stworzył nas innymi, żebyśmy teraz tu się o wszystko zgodzili. Ja ostatnio czytałam taki wiersz Miłosza i tak przeczytałam do końca, myślę sobie, wstawię na stronę, a później mówię, wszystkich zgorszę. Później myślałam sobie, może warto by było. Wiesz, bo Miłosz napisał tak, napisał, ci się spodziewają takiego końca świata, ci się spodziewają tego, takiego końca świata, a tam, nie wiem, czy nie pamiętam już, czy wymienił chrześcijan, ale w każdym razie, a są tacy, którzy spodziewają się wielkich trąb anielskich. I później pisze tak, a koniec świata przyjdzie jak przyjdzie. Nikt go nie zauważy, ale będzie. I pomyślałam sobie, niezłe. Przyjdzie jak przyjdzie i tak naprawdę nikt z nas nie będzie wiedział jak i będziemy być może tym zaskoczeni, bo za bardzo sobie w głowę wbiliśmy, że on tak powinien wyglądać. Że za bardzo sobie w głowę wbiliśmy jakąś doktrynę, że to tak i tak się stanie. Więc zamiast myśleć o tym, co jest chwałą Bożą, zamiast myśleć o tym, co jeszcze nas czeka, to my koncentrujemy się na czymś, co nie ma znaczenia. Słuchajcie, znowu ten wzrok zawieszamy na jakiejś czarnej dziurze, na jakimś końcu, na jakiejś śmierci, zamiast na tym, że czasu jest tak mało i przydałoby się go dobrze wykorzystać. Tak? Przydałoby się więcej dowiedzieć, jeśli to życie jest naprawdę przygotowaniem nas do nieba. Tak? Jezus powiedział do uczniów, większe rzeczy nad te, co ja czynić będziecie. Jezus powiedział do nich, że nie będziecie czynić tylko tego, co ja, ale będziecie czynić rzeczy większe. Pójdziecie dalej. I widzicie, mamy cały obok świadków, którzy już dotykali nieba. Nie tylko Izajasz, ale również Ezechiel, ale również Daniel. Oni wszyscy mieli objawienie jakiejś cząstki nieba. Później mamy wszystkie przebudzenia, ale mamy również Dzieje Apostolskie, ale mamy wszystkie przebudzenia. Mamy Moody'ego, Dowiego, Smitha Wigglesworta, na którym ja się wychowałam, tak? Czytałam go po prostu namiętnie, ciągle, w kółko, tak? Brahama, tak? Który po prostu, kiedy się urodził, to gwiazda się pojawiła, jak przy urodzeniu się Jezusa. I my wszyscy myślimy, o ci Brahamowcy, oni im to naprawdę... Słuchajcie, naprawdę pojawiła się gwiazda, naprawdę po prostu grzmot się pojawił. Rozumiecie, były znaki, których ludzie doświadczali całymi latami. Siekiera Ezechiela na przykład jest dla mnie bardzo kusząca. Okej, ale dalej mamy, tak? Mamy Catherine Kuhlman, mamy Orala Robertsa, mamy po prostu ludzi, Lestera Samrola, tak? Mamy ludzi, którzy chodzili w Bożej mocy. I słuchajcie, oni byli jak szpiedzy, którzy wdarli się do ziemi obiecanej i przynieśli jej owoce. Szpiedzy, którzy tak jakby z nieba ściągnęli nam to, co jest nam dostępne. Słuchajcie, ja to po prostu w ostatnim roku to cały czas myślę sobie o tym, co się stało z tym wszystkim, co było w czasach Dziejów Apostolskich. Co się stało z tym wszystkim, czego oni wtedy doświadczali. Ci prorocy, ci ludzie Boży, którzy są świadkami nieba dla nas, oni byli nam dani po to, abyśmy poszli dalej, abyśmy słyszeli Boga, abyśmy Go odczuwali, abyśmy Go widzieli, aby wszystkie nasze zmysły, które zostały nam dane i są niewykorzystywane, chyba że do machania perfumów, albo do patrzenia na sukienki, albo nie wiem na co, na ładne gitary, czy na ładne dziewczyny, nie wiem na co patrzycie. Na dziewczyny. Śpisz dzisiaj na podłodze, dziewczynę. Bo nie wziąłeś materacu. W każdym bądź razie, żeby te rzeczy doświadczały i dotykały tego, co Bóg chce, żebyśmy zobaczyli. Żeby one po to nam zostały dane, aby były wykorzystywane do tego. Słuchajcie, Bóg jest bardzo zazdrosny. Wiecie, że tak często Bóg mówi do ludzi, którzy są prorokami, żeby pewnym ludziom nie mówili pewnych rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nie chce mieć mniejszego Boga. Ja w pewnym momencie swojego życia, jak zobaczyłam, że ludzie tak słuchali mojego głosu i tego, co ja mówię, że ja musiałam się stać tak mi się wydawało, albo im się wydawało, nie wiem, ale ja musiałam się stać bez winy i grzechu, to dla mnie najstraszniejszą rzeczą było to, że ja sobie uświadomiłam, że jakimś mniejszym bogiem zostałam. Boginią Jezabel. Przecież to jest potworne, to jest straszne, rozumiecie? Nie ma pośredników pomiędzy nami a Bogiem. Nie ma tych, którzy przychodzą i ogłaszają nam wolę pańską, są ci, którzy wykrzykują to, co jest dawno zapisane w naszych sercach. Tak? Czyli serce nasze jest pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem. Bóg przemawia do naszych serc. Bóg porusza naszymi sercami. Bóg mówi do naszych serc. Tak? Bóg przemawia do naszych serc. Ludzie przychodzą i coś nam potwierdzają. Mogą objawiać nowe drogi, ale Bóg nie porzuca naszego serca, mówiąc, uwierz w to, co mówi ci ten człowiek, nawet jak to jest zaprzeczeniem twojego serca. Bóg szanuje nasze serce, bo Bóg uczynił w nim miejsce dla naszego ducha, abyśmy go słyszeli, abyśmy go odczuwali, abyśmy go widzieli. Słuchajcie, ile razy budzisz się na przykład rano i widzisz twarze różnych ludzi? I myślisz sobie, koszmar, tyle ludzi mi się dzisiaj przyśniło. Jak ja budzę się w ten sposób rano, to wiecie co robię? Dzwonię do kogoś i pytam się, co tam jest. Albo modlę się o kogoś, bo wiem, że to jest tak jak wizja pewnych ludzi, z którymi Bóg mnie w pewnym momencie szczepia. Tak? A te déjà vu, które macie, macie coś takiego, że wam myślisz sobie, to się już stało, to się już stało. Przecież ja ostatnio jadę samochodem i myślę sobie, tak, to się już stało, bo Bóg mi to objawił w moim sercu. Ja już to miałam, ja już to widziałam. Tak? A teraz stoję na wprost tego i mnie trzęsie, ponieważ jestem przerażona i myślę sobie, Boże, to już się działo. Tak? Czyli to jest coś, co jest objawiane nam, coś, co my słyszymy i coś, co my po prostu nie zauważamy albo zostawiamy, tak jak szelest wiatru po prostu wieje. Słuchajcie, to co ja wam mówiłam, ja kilka, nie, to było miesiąc temu, tak, paliłam w kominku i chodziłam po całym domu, bo słyszałam uwielbienie. Słyszałam takie chóry anielskie i myślałam, moja córka włączyła jakieś uwielbienie, coś się stało, chodziłam i szukałam tego dźwięku, nie mogłam go znaleźć. Siadałam przy kominku, znowu go słyszałam. W końcu otworzyłam komin i myślałam, że może tam coś w tym kominie jest. Może jakiś, może iPada wrzuciłam, Mikołaj przyszedł przedwcześnie. W każdym razie, słuchajcie, nie mogłam się temu oprzeć. Albo kiedyś trzy razy po prostu podchodziłam do okna i widzę po prostu coś stoi w krzakach. No myślę sobie, po prostu nie mogę. Takie wielkie. Wiesz, znowu stoi. I w końcu mówię, dobra, wchodź. Powiedz, co masz powiedzieć. No i weszło i powiedziało. I wiesz, jeżeli my... Nie był mój mąż. W każdym bądź razie ja myślę, że nasze, jak się to mówi, wzrok, słuch, czyli
zmysły.
Nasze zmysły muszą być bardziej wrażliwe, że my musimy je w pewnym kierunku ukierunkowywać, że my musimy słyszeć, że my musimy nasłuchiwać, że my musimy spodziewać się, że my musimy oczekiwać, że my nie możemy jakby żyć w takim, nie wiem, zawieszeniu. Ja wiem, co to jest to życie w zawieszeniu. To jest to, co ja robię, kiedy już mam tak dość słyszenia, tak dość widzenia, że włączam sobie telewizor, bo wtedy nic nie widzę i nic nie słyszę. I wtedy tak sobie myślę, Boże, tak przez tydzień, bez tego widzenia, słyszenia. Ale później, kiedy odchodzę, to tak myślę sobie, czegoś mi brakuje. Taka jestem nienormalna teraz. Nie widzę, nie słyszę, nie odczuwam. Ja nie mogę tak żyć. I wiesz, ja wam mówię, że to jest dokładnie taki ten film Matrix. Naprawdę my po prostu wszyscy uwielbiamy żyć w tym Matrixie. My uwielbiamy po prostu te, nie wiem, dyskoteki, tak? Tego też w ogóle nie zrozumiem, no ale dobra, może jestem za stara. Już mam swoje lata. W każdym razie koncerty, tak? Jakieś tam... kiedyś poszłyśmy z mężem na jakąś wystawę.
Poszłyśmy
z mężem. Poszliśmy z mężem, to jest jedyna moja koleżanka, taka bliska, także kiedyś poszliśmy z mężem. Ja nie mam takich potrzeb na więcej. W każdym razie kiedyś poszliśmy z mężem na wystawę do zachęty, żeby się zachęcić wystawą na temat chrześcijaństwa. Oj, co ja tam nie widziałam, Benihina, Orala Robertsa i w ogóle wszystkie inne rzeczy. I wyszłam stamtąd i pomyślałam sobie, Boże, ten świat naprawdę jest zły. Po prostu, naprawdę, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. W życiu nie widziałam, jak człowiek nieduchowy próbuje przedstawić duchowe przeżycia. Tak, już te takie czepce, które mormonki sobie wbijają z takimi, artystka zrobiła z takimi igłami do środka, tak, że to jest jakby, że one sobie tak naprawdę szczęście biorą, biorąc męża, tak, i takie wielkie igły powbijane do głowy, tak. To już było po prostu istne szaleństwo. Ale jakkolwiek rozrwałam się, znaczy chciałam powiedzieć, ukulturalniłam się. I wiesz, i ja lubię się ukulturalniać, ale prawda jest taka, że to nie jest życie. Że to nie jest coś, co pokazuje, co jest prawdą. Wiesz, my prorocy jesteśmy trochę tacy nawiedzeni. Musimy siedzieć sami, musimy siedzieć w ciszy i musimy się trochę tak odłączać. Kiedyś mi się wydawało to dziwnym, ale ja to uwielbiam. Ja wtedy zaczynam czuć i widzieć. Ja wtedy wiem, o co chodzi. Natomiast jak długo jestem w tym świecie, to on mnie przygłusza. Ja nie słyszę wtedy, ja nie widzę. Może wy jesteście inni, nie każdy jest taki sam. Ja tak mam. Ale prawda jest taka, że jakikolwiek jesteś, cokolwiek potrzebujesz dla swojej duszy, bo nasza dusza lubi muzykę, mój mąż lubi muzykę taką, której ja bym w życiu nie posłuchała, ale słucham. Nie znam się, tak, nie znam się. Faktycznie, Krawczyka nie lubię.
Koniec tu! Przegięłaś!
Okej, w każdym razie. W każdym bądź razie.
Ja lubię.
Adam, proszę cię. W każdym bądź razie, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, nie ma takiej możliwości, żebyśmy pozostali dalej sobą. Żebyśmy pozostali.
Tak, to prawda.
Tacy sami. Jeśli Krawczyk ma nas uwolnić, to czemu nie? W każdym bądź razie, jeśli jest nowy czas, to wszystko przyspiesza. I wiesz, jeżeli czytamy Joela, tak, Joela 3:1, tam jest napisane i stanie się, że na wszelkie ciało ducha mego wyleje. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą, a wasi starcy będą śnić po nocach. Młodzieńcy zaś będą miewali widzenia. No widzicie, dziewczyny, które mi ostatnio opowiadałyście o waszych snach. Starcy jesteście. Ja niestety też. W każdym razie zaś będą mieli widzenia. A właśnie, co z tymi młodzieńcami? Gdzie wasze widzenia? Żadnego nie słyszałam. Wczoraj, ani w ogóle. W każdym razie młodzieńcy będą mieli widzenia. Na niewolnice i na niewolników też ducha ześlę w dni owe. Czynił będę przedziwne znaki na niebie, a także na ziemi. I krew, i ogień, i słupy dymu. Słońce najczystsze w ciemność się zamieni, a księżyc cały krwią zajdzie. O, kilka dni temu był czerwony. Nim jeszcze dzień pański nadejdzie, dzień bardzo wielki, straszny. I stanie się, że ocaleje, kto wezwie pańskiego imienia. Zbawienie zaś na górze Syjon i w Jerozolimie będzie, tak jak to Pan powiedział, ten, kogo Pan powoła, będzie ocalony. I widzicie, tu jest powiedziane o znakach na niebie, jest powiedziane o znakach na ziemi, ale jest powiedziane również, że w tych ostatnich czasach będzie wielu, którzy będą mieli sny, będzie wielu, którzy będą mieli wizję. Jakby świadomość tego, co naprawdę się dzieje, będzie dostępna wszystkim. Wiecie, ja nie czuję żadnego powołania do polityków, do jakichś ludzi biznesu, ludzi sukcesu. Wiesz, ale ja ciągle czuję w swoim sercu, że Bóg uczy mnie bicia serca drugiego człowieka, bicia serca kościoła, bicia serca miasta. I uczy mnie rzeczy, które powinny się wydarzyć, czyli tego A, które musi się wydarzyć, żeby nastąpiło B. I bardzo często, kiedy myślę o jakimś człowieku, Bóg mi pokazuje jakby te wszystkie połączenia w nim, które spowodowały, że on nie może ruszyć dalej. I wiem, że to jest część tego, co jest częścią mojego powołania, żeby powiedzieć ludziom, tak, co jest takiego, że oni muszą ruszyć do przodu, nie mogą ruszyć do przodu. Ale wiem jednocześnie, że Bóg w ostatecznym czasie do takich rzeczy powołuje większość z nas. Większość z nas jest tymi, którzy kiedy zbliżą się do serca drugiego człowieka i z pokorą staną przed nim, tak? Z pokorą i z sercem Bożym będą mogli odczuć, co jest im potrzebne do tego, żeby mogli pójść dalej. To nie jest zarezerwowane dla kogoś tam na górze. To jest coś, co jest darem Boga dla każdego z nas, ponieważ każdy z nas dostał te 5 zmysłów. Każdy z nas dostał te zmysły, przez które widzimy, przez które czujemy, przez które widzimy. Ja w ostatnim czasie spotkałam tyle wspaniałych ludzi, którzy cały czas dzielili się ze mną różnymi przeżyciami. Wiesz, czytałem książki, czytałem coś, czytałem tam, że ma przychodzić życie, więc wiecie co robią? Na przykład zostawiałem sobie starego kwiatka i się modlą o niego, żeby zaczął rosnąć. I ten kwiatek rośnie. Wiesz, ja od lat po prostu modliłam się zawsze o burze, które były na mojej drodze, bo mi się wydawało, że jest napisane, że Jezus zgromił burzę, więc ja mogę to też robić. I widziałam, jak te burze odchodzą i dla mnie to jest normą. Ogłaszają, że idzie burza, ja mówię, trzeba się modlić, bo idzie burza. Tak? Niech ta burza sobie przejdzie bokiem. Jak musi, to niech idzie, ale dlaczego tędy? Tak? I to jest, i chodzi o, że są takie rzeczy, których my możemy się uczyć, do których my możemy wracać, bo to jest coś, co jest dostępne, ale nie tylko dostępne, to jest coś, co jest potrzebne każdemu z nas. Widzisz, niebo jest otwarte nad każdym z nas. Jednakowo. Kiedy Jezus stał się doskonałą ofiarą, otworzył je raz na zawsze. My nie musimy wołać o to tak naprawdę, żeby niebo się musiało otworzyć. My potrzebujemy przegonić te chmury, które diabeł nieustannie zrobi, te zamieszania, te wiry, które nieraz dręczą całe miasta, które dręczą całe obszary i które powodują, że niebo nie jest widoczne z tego miejsca, gdzie oni są. I słuchajcie, ja pamiętam, że uczyłam się tego, kiedy pierwszy raz pojechałam do Szkocji. W Polsce, no to wiecie, jak to jest. Jak idą takie chmury, to znaczy, że będzie padać. Nie? Jak idą takie chmury, to znaczy, że one idą. Tak? Nic z nich nie będzie, będzie wiatr. Wiecie, takie rybie chmury, to znaczy, że będzie wiatr. Pojechałam do Szwecji. Szłam na drugi, gdzieś do drugiego miejsca na jakąś konferencję. Wzięłam parasol, bo chmury były takie, że miało padać. Drugiego dnia wzięłam parasol, miało padać. Wszyscy przyszli w krótkich rękawkach, ja z parasolem, oczywiście Szkoci. I w końcu zaczęłam się pytać Pana Boga, o co chodzi z tą Szkocją? Wygląda, jakby deszcz miał padać, nic nie pada. I Pan mi dał objawienie. Wiesz co? Jesteś w Szkocji. Nie znasz się na tym niebie. I ja zrozumiałam. I bardzo często jest tak, że jedziemy do jakiegoś miejsca i my nie rozumiemy, jaka tam jest ciemność. Nie rozumiemy, czego ludzie doświadczają, ale jednocześnie czujemy Bożą obecność. I pewnie już jesteście w trakcie lektury książki Dawida Herzoga Inwazja chwały Bożej. Ale jest taki fragment, z którym ja się bardzo długo zmierzyłam w tej książce i bardzo mi on nie pasował. I w końcu go zrozumiałam. Herzog powiedział, że pojechał w takie miejsce, gdzie naprawdę jest takie największe obecnie natężenie tych kultów New Age, czarowników. O, to nawet ma taką swoją nazwę. Już teraz nie pamiętam nazwy tego miasta. Jak?
Seldona.
Seldona, okej. Okay. I on mówi, pojechałem tam, stanąłem i mówi, czułem taką wielką obecność Bożą. Przeczytaj książkę.
Koluszki.
Koluszki. Czułem taką olbrzymią obecność Bożą. I ja sobie pomyślałam tak, no jak ja bym tam pojechała, to ja bym wszystkie demony tam czuła. A on mówi, czuję taką wielką obecność Bożą. I słuchajcie, zajarzyłam. Jeśli nad nami niebo jest otwarte, to jak my gdzieś jesteśmy, gdzie to niebo jest zamknięte i Pan nas tam posłał, to my będziemy czuli Boga nad sobą. My nie będziemy czuli demonów, jakichś, wiesz, pogromców, wampirów, wszystkich innych rzeczy, tylko będziemy czuli Boga nad sobą, tak? Bo Pan nas tam posyła, bo dla nas niebo jest otwarte. Więc jeżeli my się uczymy żyć w rzeczywistości otwartego nieba, to wtedy gdziekolwiek się poruszamy, to niebo nad nami jest otwarte. Jest taki prorok Bob Jones, którego bardzo lubię, już ma swoje lata. I on kiedyś w pewnej rozmowie z takim drugim prorokiem mówi do niego, wiesz, ja wierzę w pochwycenie. I on do niego mówi, no to tak jak ja. A Bob Jones tak na niego spojrzał, ale ja mówię, ja wierzę, że człowiek może być pochwycony nawet i 10 razy dziennie. I on takie oczy zrobił, mówi, jak to? On mówi, no ja bardzo często jestem pochwycony i znajduję się przed tronem Ojca, szczególnie wtedy, kiedy mi jest ciężko, bo już wtedy nie chce mi się być na ziemi, więc idę tam. No i jak się już nasycę, jak dostanę od Boga pokój, to wracam. I już ja tak tego słuchałam i pomyślałam sobie, chyba też wierzę w pochwycenie. Ale wiesz, to jest to, co jest nam potrzebne. Słuchajcie, to jest to, czym my powinniśmy zacząć żyć. Ja wierzę, że naprawdę Luther też był jedną z takich osób, które przyniósł do nas, dla nas bardzo duże objawienie, objawienie życia z wiarą, z wiary, objawienie z tego, że my nie musimy na nic zasłużyć, że wszystko mamy przez wiarę, ale jednocześnie z tym objawieniem przyszło takie odcięcie nas od całego mistycyzmu. Odcięcie nas od tego wszystkiego, co było i się straciło. Odcięcie nas od tego wszystkiego, co kiedyś było dostępne i kiedyś było nagminne i kiedyś było normalne. I widzisz, kiedy niebo otworzyło się w niebie, kiedy niebo otworzyło się w czasie wylania Ducha Świętego, to słuchajcie, ja sobie czytałam ostatnio Dzieje Apostolskie, tak całe, i pomyślałam sobie, że ja tą księgę zawsze tak jakoś tu przeczytałam, tam przeczytałam, nigdy tak albo w całości po prostu przeczytałam, bo było zadaną lekturą, ale jakoś to takie zawsze było dla mnie jasne. To było tu, to było tu, to Ananiasz i Safira, tu ten Ananiasz, tu Piotr, tu Paweł, tutaj się topił, tu wszystko. Tak jakoś wiesz, i najważniejsze było to, co zawsze powtarzano o tych dziejach, że Ewangelia rozeszła się po całym świecie i że powstał pierwszy kościół liczący 3000 ludzi, później to się pomnożało, były prześladowania i się poszerzało. To ja pamiętam z dziejów. Pamiętacie to, nie? Że dzieje to jest po prostu rozwój kościoła, rozrost kościoła, to jest apostolskie działanie apostołów, tak? I poszerzenie, no wiadomo, jeszcze poza Żydów, tak? Do pogan. Ale słuchajcie, ja w jakiś przedziwny sposób wszystkie rzeczy, które były związane z otwartym niebem, czyli z działaniem mocy Bożej w tamtym czasie, gdzieś pominęłam. Tak bardzo skupiłam się na ewangelizacji, że ten Duch Święty z innymi dziełami, które tam robił, gdzieś jakby mi tak przeszedł koło nosa. Jakbym po prostu zupełnie pominęła ten fragment, albo pomijała, bo najważniejsze było dzieło Boże i pomnażanie Bożego Królestwa. Ale teraz zobaczcie, jak oni zaczęli głosić do pogan. Pamiętacie, Piotr siedział na dachu, tak? Miał wizję płachty, która schodziła do niego, tak? Z płachty, na której było mięso, tak? Zwierzęta. No, zwierzęta to mięso. No, oprócz kotków, pieków, świnek, to mięso. W każdym razie zobaczy zwierzątka. No więc zobacz, ach, zwierzątka, jakie piękne. A ten wredny anioł przychodzi i mówi, jedz, jedz. Mówi, nie mogę, to jest przeklęte. Może tam świnia była nawet. Nie, na pewno nie było. W każdym razie, wiesz, to jest przeklęte. Nie mogę. Nie nazywaj przeklętym tego, to co ja oczyściłem. I zaraz potem przychodzi dwóch sług Korneliusza i mówi do niego, tam jest taki człowiek, do którego musisz iść. I wiesz, i Piotr w tym momencie, tak, rozważał coś, co jest nieczyste i czego nie można dotykać. I usłyszał głos, że masz co zjeść. I później poszedł do Korneliusza, tak? Do poganina, tak? Bo został tam zaproszony. I wiesz, i tam, wiadomo, tak, cała rodzina Korneliusza została ochrzczona Duchem Świętym. Czyli Duch Święty stąpił na każdego, kto słyszał to, co było mówione. Czyli gdzieś to zgubiło się po drodze to nawrócenie tych ludzi, od razu Duch Święty na nich stąpił. Zauważcie, oni nie musieli czekać, przejść chrztu wiary, 12 kroków do przyjęcia Ducha Świętego i tak dalej, tak jak ja musiałam przez pół roku chodzić na jak to się nazywało, rekolekcje, reo, i już prorokowałam i miałam wizje i sny, ale oni powiedzieli, że to od protestantów, więc nie mogę, więc musiałam jeszcze raz dać się ochrzcić Duchem Świętym. Dla mnie to w to graj, bo fajnie jest ciągle być ochrzczonym Duchem Świętym, tak? Więc usiadłam na krzesełku, powiedziałam do siebie proroctwo, no i zaczęłam posłusznie mówić językami, które dostałam dzień wcześniej. Wiesz, ale to, czyli jakby rozumiecie, no i teraz inni apostołowie, tak, którzy przez Jezusa też byli wybrani, pytają się Piotra i mówią tak, Piotrze, Piotrze, dlaczego poszedłeś do tych pogan? A Piotr mówi, a wiecie, miałem wizję, widziałem mięso na dachu, przepraszam, zwierzęta na dachu i Pan Bóg mi powiedział, że one są nieczyste i wtedy poszedłem do pogan. Wiesz, ja sobie myślę, że jak mnie by ktoś coś takiego powiedział, to bym powiedziała, nie uwierzę. Wiesz, ale Piotr się tłumaczył, rozumiesz? Piotr się tłumaczył z tego, co ma zrobić. Miałem wizję, na płachcie widziałem zwierzęta i usłyszałem głos, że mam je jeść i dlatego poszedłem do pogan. Słuchajcie, człowiek, który takie rzeczy mówi, czy opowiada, to nie jest człowiek, który musiał takie coś jeść pierwszy raz. Oni musieli być zwykli do tego, że takie rzeczy sobie opowiadają, że takie rzeczy mówią. Tak? I inny fragment, zobaczcie.
Dziwni byli.
Dziwni byli. Okej. W każdym bądź razie inny fragment możemy zobaczyć, kiedy uczniowie modlili się, Piotr w więzieniu, tak? Uczniowie modlą się o to, żeby Piotr, to macie w dziejach w 12 rozdziale, tak? Piotr w więzieniu, uczniowie modlą się, żeby był uwolniony, tak? Anioł przychodzi, Piotr jest uwolniony, staje u drzwi, leci chłopiec, żeby otworzyć drzwi, bo ktoś stuka, tak? Patrzy, o Piotr, albo o anioł, który wygląda jak Piotr, idzie na górę i powiedzieć, widziałam chyba anioła Piotra. I wiesz, i dla mnie to znowuż jest jakiś sygnał, który mówi nam o tym, że dla kogoś bardziej normalne było to, że anioł stawia się u drzwi i stuka, niż to, że człowiek jest wypuszczany z więzienia. Czyli te nawiedzenia anielskie były czymś, co w dziejach apostolskich było normalne. Było jak najbardziej normalne, a nie normalne, tak? Czy chociażby takie proste nawrócenie się Pawła, tak? Paweł, który nawraca się. Paweł wszystkich prześladuje, Paweł jest jednym z tych, którzy chcą ukamieniować Szczepana i robi to, tak? Pomaga im w tym wszystkim. I Paweł nawraca się, ponieważ objawia mu się Jezus, tak? I to czytamy w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, 1 werset. Tak, Paweł, tam zaczyna się, Paweł mówi, że Szaweł, tak? Siał wszędzie postrach i zionął pragnieniem zabijania uczniów pańskich, tak? Sam udał się do arcykapłana, sam się tam udał i poprosił o specjalne listy pełnomocnictwa do synagog w Damaszku, aby mógł pojmać i przyprowadzić do Jerozolimy zarówno mężczyzn, jak i kobiety, zwolenników, jeśli by się okazało, że są tam tacy tej nowej drogi życia. Był właśnie w drodze do Damaszku i znajdował się już niedaleko miasta, gdy oto poraziła go nagle światłość z nieba. Wiesz, ja tak życzę każdemu z nas, który jest takim Pawłem, któremu wydaje się, że sprawuje drogi pańskie i prześladuje innych wierzących swoimi objawieniami albo po prostu tym, jak powinni żyć, żeby światłość cię dopadła. I żebyś oślepł, albo raczej żebyś zobaczył, że jesteś ślepy, tak? Bo jak Paweł oślepł, to zobaczcie, jego wzrok duchowy zaczął działać, tak? Paweł zaczął widzieć wtedy rzeczy zupełnie inaczej, ale teraz zobaczmy dalej. To takie proroctwo małe było. W każdym bądź razie listy specjalne właśnie w drodze do Damaszku. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A on zapytał: kim ty jesteś, Panie? I usłyszał w odpowiedzi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Podnieś się, idź do miasta, a tam już ci powiedzą, co masz dalej czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, osłupieli ze zdumienia, słyszeli bowiem jakiś głos, lecz nikogo nie widzieli. Czyli Paweł, nienawrócony Żyd, prześladowca Kościoła, widzi, słyszy, halo, to nie jest nawrócony człowiek, to jest prześladowca Kościoła. Widzi, słyszy, inny człowiek, który z nim idzie, słyszy i jest przerażony, bo nie widzi. Paweł ma dwa zmysły czynne, tamten człowiek jeden. Okazuje się, czy jesteśmy nawróceni, czy nie nawróceni, to nasze zmysły duchowe do widzenia nieba nad nami, do widzenia chwały Bożej nad nami są czynne. Nie, nieczynne. W każdym razie nie widzi, tak? I tam mówią, idź tam i tam ktoś ci powie, co masz dalej robić. Szaweł, gdy już podniósł się ziemi, otworzył oczy, nic nie widział, tak więc trzymając go za ręce, wprowadzono go do Damaszku, gdzie przez 3 dni nic nie widział i nie jadł, ani nie pił. W Damaszku zaś znajdował się pewien uczeń, nie apostoł, nie ktoś taki, tylko pewien uczeń, Ananiasz, i zawołał do niego w widzeniu: Pan, Ananiaszu, Ananiaszu. A on odrzekł: jestem, Panie. Pan wydał mu takie polecenie: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu niejakiego Judy o Szawła z Tarsu. On właśnie modli się w tej chwili. Przedtem już miał widzenie, jak pewien człowiek imieniem Ananiasz wszedł do niego i położył na nim ręce, aby odzyskał wzrok. Halo. Paweł się modli. I Paweł już ma widzenie, że człowiek o imieniu Ananiasz przychodzi do niego, modli się o niego i on odzyskuje wzrok. Niewierzący Paweł. Może muszę powiedzieć niewierzący Żyd, bo to jeszcze tak nam w miarę... Ale jednak Żyd. Okej?
Okay? Wierzący Żyd, tylko nie w to, co trzeba.
Wierzący tylko nie w to, co trzeba. No to tak jak każdy z nas. W jakimś sensie. Okej? Okay? W każdym bądź razie Pan mu wydał takie polecenie. Idź na... tak, tak, tak. I teraz odpowiedział Ananiasz. Czekajcie. 13. Odpowiedział Ananiasz: Panie, zewsząd słyszy się o tym, jak wiele zła wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. Ma on również specjalne pełnomocnictwo arcykapłanów, aby uwięzić także i tu wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. To jest ciekawe. Po pierwsze, Ananiasz nie mówi: tak, Panie, sługa Twój słucha i idzie, tylko zaczyna się spierać z Bogiem. Po drugie, on już wie, bo to, kto był Szaweł, to wszyscy wiedzieli, a on wie, że on tu przyszedł z pełnomocnictwami. Ciekawe skąd. Plotka była szybsza? On już to czuł, on już to wiedział w środku. I teraz zobaczcie. Pan mu odpowiada: idź, gdyż właśnie ten człowiek będzie moim szczególnym narzędziem, to on zaniesie wieść o moim imieniu do pogan, do ich władców i do całego Izraela. Ja również pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla imienia mego. Ruszył Ananiasz w drogę, przybył do wskazanego domu, położył ręce na Szawła i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ci się ukazał w czasie twojej podróży, przysłał mnie, abyś wzrok odzyskał i został wypełniony Duchem Świętym. I natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok. Potem został ochrzczony, kiedy zaś go nakarmiono, nabrał siły i przez jakiś czas pozostał z uczniami w Damaszku. Zaraz też zaczął głosić po synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. A wszyscy, którzy słuchali jego słów, pytali ze zdumieniem: czyż to nie ten, który w Jerozolimie tak surowo prześladował wyznawców tego imienia i po to również przybył tu, żeby ich wtrącać do więzienia i przekazywać arcykapłanom? Nawrócił się. Jak się nawrócił? Ktoś przyszedł z Biblią i powiedział mu: musisz się na nowo narodzić, bo inaczej pójdziesz do piekła. Jeżeli tego nie zrobisz, twoje życie się skończy. Naprawdę nie wiesz, jakie ognie piekielne ciebie pochłoną. A Jezus umarł dla twojego zbawienia. Nie, to było w ogóle... Człowiek pojawił się w ostatnim etapie. Człowiek wysłany przez wizję do Pana Boga. Takie są dzieje apostolskie. To jest to, co się tam działo. I zobaczcie, Filip został obudzony w nocy przez anioła pańskiego. Anioł pański, tak, to mamy w Dziejach 8:26. Anioł powiedział: wstań i udaj się na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy. Dokładnie, zobaczcie, jaka wskazówka, tak jak tam było powiedziane: udaj się na ulicę prostą do domu tego i tego człowieka, tam znajdziesz takiego człowieka z imionami, z ulicami, ze wszystkim. A tutaj jest powiedziane: idź tam na drogę, na południe drogą, którą prowadzi do Jerozolimy, do Gazy przez pustkowie. I poszedł Filip. Właśnie w tym samym czasie przybył do Jerozolimy, by złożyć pokłon Bogu pewien Etiop. Etiopski urzędnik, królowej etiopskiej Kandaki, tak? I co on robił? Czytał właśnie zwoje Izajasza. Został zaobserwowany przez niebo. Tam jedzie taki gość, który czyta zwoje Izajasza. I został wysłany Filip, obudzony i wysłany, żeby z nim porozmawiał. No więc Filip wyłożył mu drogę pańską, tak? Skończył, to tamten mówi: dobra, słuchaj, to tu jest woda, no to może zatrzymajmy się, ochrzci mnie, tak? No więc zatrzymali się, został ochrzczony i jest powiedziane, że Filip już skończył, tak? I w Dziejach Apostolskich 8:36 czytamy, i tak to już było, podróżowali, tak? I teraz dojdziemy do tego, kiedy zaś wyszli z wody, 39 werset, tak, Duch Pański porwał Filipa i już więcej nie widział go dworzanin, który w radości wielkiej odbywał swoją dalszą podróż. Filip zaś przybył do Azotu, a potem głosząc Ewangelię szedł do miasta, od miasta do miasta. Filip skończył swoją pracę i został porwany przez Ducha Świętego gdzie indziej. Transmutacja, transsubstancja, teleportacja. Nazwij sobie to jak chcesz, ale Duch Święty go przeniósł. Okej? Okay? I teraz wiecie, i my po prostu słyszymy o jakimś człowieku, który mówi: tak, jechałem na konferencję i po prostu zostałem przeniesiony. Droga, która normalnie trwa 8 godzin, przejechałem ją w godzinę. Tak, ludzie mówią: tak, jechałem na samolot, miałem 5 minut i nagle okazało się, że przyjechałem 10 minut przed czasem. I my nie wiemy, co to jest w ogóle. Czy to jest chrześcijaństwo? Czy my nie wchodzimy w jakieś dzieła New Age? Czy nie wchodzimy w coś, co po prostu nieprzyjaciel ma. Nie, my wchodzimy w coś, co nieprzyjaciel ukradł. Bo nie jest taki, jakby to tak ładnie powiedzieć, nierozważny jak my. Bo wie, że niebo zostało otwarte. I wie, że jeżeli nie ruszy i nie pójdzie do przodu, to w pewnym momencie nie staną się... Jeżeli nie ruszy do przodu, to to, co się stanie, zostanie przyspieszone. Tak? Piotr, kiedy zjawił się z Janem i tam był Szymon Czarnoksiężnik, który nawet wyglądało, że się nawrócił. Tak? Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. I kiedy Szymon widział, co oni tam robią, jak wkładają ręce, ludzie są uzdrawiani, tak? Jest im udzielany Duch Święty, przyniósł pewną sumę pieniędzy i powiedział, 18 werset: dajcie mi taką władzę, żeby każdy, na kogo włożę ręce, mógł utrzymać Ducha Świętego. Piotr spojrzał na niego i powiedział: obyś przepadł razem z twoimi pieniędzmi. Jeśli sądzisz, że dar Boży można kupić za pieniądze, nie masz nic wspólnego z tym dziełem, bo twoje serce nie jest otwarte wobec Boga. Porzuć więc twoje niecne zamiary i proś Pana, aby ci przebaczył. I teraz zobaczcie, co mówi dalej. 23 werset. Widzę bowiem, że jesteś pełen gorzkiej nieprawości i cały pozostajesz w grzechach. I Szymon od razu powiedział: proście Pana, aby nie spotkało mnie to, o czym mówiliście przed chwilą. Od razu nastąpił taki pstryk. Co on zrobił? On dokładnie przeczytał, co jest w jego sercu. On dokładnie wiedział, co jest w jego sercu. Wiesz, ja spotykam czasami ludzi, którzy mówią, wiesz, usiadłem z tyłu, bo nie chcę, żebyś wiedziała, co jest w środku we mnie. Ja mówię, ja nie muszę ci widzieć, żeby wiedzieć. Ale musisz zdać sobie też sprawę z tego, że pierwszą osobą, która wie, co jest w swoim sercu, jesteś ty sam. Jeśli tylko spojrzysz w to serce, dasz Duchowi Świętemu tą możliwość, to On wszystko przed tobą odkryje. Dowód na to jest taki, że kiedy stajesz w uwielbieniu i tutaj była taka osoba na miejscu, która nie mogła podnieść rąk, nie mogła wejść w uwielbienie, bo cały czas czuła, jakby jej głos uwiózł. Twój głos jest uwięzły w tobie, dlatego że jest coś, co powoduje, że nie potrafisz ruszyć do przodu. Jest pewna przeszłość, która cię dogania ciągle. I kiedy stajesz w uwielbieniu, to przychodzi ciężar, przychodzi ciemność, nie potrafisz pójść dalej. Jeśli zapytasz Ducha Świętego, on objawi ci, co to jest. On da ci usunąć to z twojego serca. Tylko musisz być gotowy na to, żeby objawił, żeby przyjąć tą prawdę, nawet jak ona nie będzie miła dla ciebie, tak? I widzisz, że Kościół, to już jest końcówka, Kościół jest domem Bożym. Kościół jest bramą do nieba, czyli takim budynkiem zbudowanym z ludzi, postawionym tak naprawdę na granicy światów. Kiedy czytamy sobie to, co to widzenie, które miał Jakub, uwielbiam to widzenie, widziałam taką drabinę, genialnie, tu stała, w tym miejscu. W każdym bądź razie, pierwsza Mojżeszowa, 28:10, kiedy Jakub wyruszył z Beerszeby, zmierzał w kierunku Haranu, zatrzymał się w pewnym momencie, żeby przenocować, bo słońce już zaszło, położył sobie pod głowę kamień, który tam znalazł i zasnął. Nagle zobaczył we śnie drabinę opartą na ziemi, a swym górnym końcem sięgająca samego nieba. Aniołowie Boży wchodzili po tej drabinie i po niej zstępowali. Wtedy przebudził się Jakub ze swojego snu i powiedział: zaprawdę Jahwe przebywa na tym miejscu, o czym nie widziałem. Ogarnął go lęk i tak sobie powiedział: miejsce to będzie budzi przerażenie, to nic innego, tylko dom Boży i brama niebios. I wiesz, my bardzo często, ja tak wierzę, myślę, że wielu z nas tak wierzy, że są takie miejsca, gdzie takie drabiny są przez Pana Boga dane, tak, że po prostu to są takie miejsca, gdzie jest niesamowita Boża obecność, niesamowite Boże działanie. Ale słuchajcie, jeśli niebo jest otwarte, to tak naprawdę takie drabiny są wszędzie. Jeśli niebo jest otwarte i my chcemy, żeby to niebo nad nami było otwarte, my pragniemy tego, i co jeszcze ciekawe jest, widzisz, w każdym z nas są takie rzeczy jak to, że lubimy marzyć, lubimy tęsknić, lubimy łaknąć. To są rzeczy, które są normalne w naszej naturze. Jeśli człowiek nie marzy, nie tęskni, nie łaknie, to coś jest z nim nie tak. Tak? Chyba, że jest w poście, no to wtedy już mu się wszystko miesza, ale to jest zrozumiałe. Także dzisiaj się nie przejmujcie, okay? Jeżeli jesteście w poście. W każdym razie to od Pana Boga pochodzi ta chęć do marzenia, chęć do tęsknoty, to łaknienie różnych rzeczy. To jest od Niego. Pan Bóg nam to dał, abyśmy tych rzeczy pragnęli. I widzisz, kiedy my zaczynamy pragnąć nieba, to niebo zaczyna się nad nami otwierać. Kiedy zaczynamy marzyć o niebie, to niebo zaczyna być nad nami otwarte. I może to tak wyglądać dziwnie. Co ta kobieta tam mówi na tej scenie? To wystarczy, żebym ja pomarzył i już? Wystarczy, żebym zapragnął i już? A jak wystarczy, to co? A jak to jest właśnie prawdą, że to jest takie proste, że to wcale nie jest skomplikowane, że nie trzeba się napinać, nie trzeba wyznaczać jakichś średnich, jakichś wzorów geometrycznych, jakichś innych rzeczy, tylko wystarczy siąść i zapragnąć i być w tym miejscu. Wiesz, ja myślę, że jeżeli tata mówi do nas, że tak jak mówił do nas, to było chyba miesiąc temu, tak, o tych schodach, do miejsca Bożej obecności, do miejsca swojego tronu, na który nas zapraszał i mówił, że On chce, żebyśmy tam wchodzili, żebyśmy nie koncentrowali się na rzeczach, które mamy do zrobienia, ale żebyśmy śmiało wchodzili na te schody do Niego i żebyśmy zasiadali przed Nim, żebyśmy czerpali od Niego, żebyśmy brali od Niego. Jeśli to jest tak proste i możemy to zrobić, to powiedzcie mi, dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeżeli Kościół jest bramą do nieba, jest domem Bożym, jest powiedziane, że Jezus zasiada w świątyni, a teren Jego szaty wypełnia świątynię. On już ją wypełnia. Jezus zasiada na tronie i tron Jego szaty wypełnia świątynię. My już jesteśmy z Nim połączeni. Już wszelkie władze, nadziemskie zwierzchności są pod Jego stopami, pod stopami Jego ciała. To już się zdarzyło. To już się stało. Już się niebo otworzyło. Już się nie otworzyło, przepraszam, ono się rozdarło. Ono nie jest zszyte. Możemy próbować, ale to już ma miejsce. I widzicie, ja wierzę, że dlatego jest taka walka, ponieważ to, co się stało w Dziejach Apostolskich, to, o którym czytaliśmy, widzieliście, tam był też Ananiasz, Safira, Piotr dostał objawienie, że oni kłamią, tak? Tego było mnóstwo. Ja przeczytałam kilka fragmentów. Mnóstwo było rzeczy normalnego działania Ducha Świętego, normalnego kierowania, kiedy On im objawiał rzeczy, mówił im rzeczy, to tak wygląda, to tak wygląda. Widzisz, ja w swoim życiu bardzo często, szczególnie w ostatnim czasie, doświadczam czegoś takiego, że Duch Święty stopuje mi i mówi, nie idź tam, nie rób tego. Ostatnio miałam naprawdę trudne doświadczenie, kiedy ktoś zaatakował moje dziecko i ja czułam wyraźnie od Ducha Świętego, nic więcej nie rób. Oj, to było okropne, ale wiedziałam, że nie mogę tego zrobić. A z drugiej strony przyszłam do miejsca, w którym pracuję, tak, i słyszę od Ducha Świętego, dzisiaj zgódź się na wszystko, co ci powiedzą. Ja powiedziałam, no nie mogę. Ale powiedziałam, dobrze, zrobię to. Zrobiłam to. Byłam w audycji w radiu. I pomyślałam sobie, ja bym tego nigdy nie wymyśliła. Ale Duch Święty powiedział wyraźnie, zrób to i to, będzie tak i tak. I wiecie, ja wierzę, że my bardzo potrzebujemy tego, aby wchodzić w te miejsca nadprzyrodzone, aby zrozumieć, że kiedy my jesteśmy bramą i my otwieramy niebo, to niebo wylewa się na zewnątrz, czyli my poszerzamy królestwo nieba na ziemi. Że my jesteśmy bramą i nie usprawiedliwia nas to, że już się zniechęciliśmy, że już tyle czasu wierzyliśmy w przebudzenie i jego nie było. Że już się tyle modliliśmy i teraz myślimy, że modlitwa to działa, ale po prostu inne rzeczy to nie. Jezus nie po to umarł, żebyśmy korzystali z cząstki wolności w naszym życiu, tej, którą dopuściliśmy, ponieważ ta inna nas zgorszyła, ta inna nam nie pasuje, ta inna jest dziwna, dlatego, że jest inna. Tak jak to mięso na tym obrusie u Piotra. Mógł się zgorszyć i nie pójść do Korneliusza. Podobnie jest z nami. Coś widzimy, czegoś doświadczamy. Ludzie, słuchaj, w świecie widzą jakieś, wiesz, złote zęby, kamienie, złoto, wiesz, mannę. Ja już nie wiem, co oni jeszcze będą widzieć. Piórka? Wiesz, to wszystko się dzieje. Ja nie wiem, dlaczego to się dzieje. Ja to sobie czasami myślę, że Pan Bóg naprawdę chce, żebyśmy jak ci głupcy po prostu, głupcy, po prostu brali to po prostu za dobrą monetę i mówili, dzięki Ci, Panie. A po co Ty to robisz? No to już tam powiesz później, tak? Żebyśmy w takiej spolegliwości i zaufaniu szli za Nim i ufali, że On wszystko dobrze uczynił, tak? I widzicie, w Ezechiela 39:29 jest napisane: już nie będę i nie będę w przyszłości ukrywał oblicza mego przed nimi, gdy wyleję ducha mojego na Izraela. To już się stało. Duch został wylany na Izraela w dzień Pięćdziesiątnicy. To już się stało. Czytajcie Ezechiela, czytajcie proroków. Wiele rzeczy po prostu stało się już i one były zapowiedzią tego, co jest teraz. Czasu Joela, czasu, w którym naprawdę jesteśmy jak bramą, jesteśmy bramą i domem Bożym. Jesteśmy bramą i domem Bożym i możemy w mocy Bożej poruszać się, aby to, co niemożliwe, stało się możliwe. Aby to, co niemożliwe, stało się normalne. Możemy mieć od Ducha Świętego przekonanie, gdzie mamy pójść, do kogo mamy pójść, co mamy mówić. On będzie otwierał nasze usta i będzie wyciągał z nich słowa, które mają być powiedziane. Ćwiczyłam to jako nowo nawrócona osoba. Wiedziałam, że jak gdzieś szłam, to modliłam się i mówiłam, Duchu Święty, Ty powiedz mi, co ja mam powiedzieć. Nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze wiedziałam, co mam powiedzieć. Jak już tam byłam, bo wcześniej nie. Czasami przychodzi jedno słowo i widzisz to słowo nad tym człowiekiem. Zaczynasz je mówić i nagle idziesz dalej i widzisz, że to jest dokładnie to, co miałaś powiedzieć. Ale gdybyś nie była posłuszna i nie zaczęła mówić po tym jednym słowie, które usłyszałaś, które wcale nie było takie ciekawe, tak? To nigdy nie poszłoby to dalej. Kochani, jesteśmy w czasie, kiedy nowe obietnice zostały rozsypane jak gwiazdy. na ziemi, kiedy niebo zaczęło dotykać ziemi. Możemy to widzieć w różnych momentach. Od nas zależy, czy to niebo dotknie również ziemi, na której my jesteśmy. Od nas zależy, czy to niebo będzie wylane nad nami. Myślę sobie, że gdybyśmy mieli większe objawienie, bo mówiłam o tym, że w czasie Joela widzicie, że jest również oprócz, kiedy przychodzi bardzo duże wylanie Ducha Świętego i Boże rzeczy, to również przychodzi manifestacja demonicznych rzeczy. Nigdzie nie było tyle demonów w całej historii, jak wtedy, kiedy Jezus się pojawił. A, było więcej, później w dziejach. Okej? Okay? Bo więcej Jezusów się pojawiło, jak to jeden człowiek powiedział. Ale zawsze przy manifestacji Bożej chwały manifestują się różne rzeczy w ludziach. I ja myślę sobie, że gdybyśmy sobie zdali sprawę, dlaczego jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, dlaczego, żebyśmy zobaczyli na przykład, że ktoś nas obwiązał taką czarną pajęczyną i dlatego po prostu ciągle mamy nawracające stany smutku, przygnębienia, depresji. I gdybyśmy dali Duchowi Świętemu odciąć tą pajęczynę tych nici, i nagle okazałoby się, że to jest obok, ale nie wraca do nas. Że nie wchodzi w to samo miejsce, w którym było. Gdybyśmy wydali głos, którego nie wydawaliśmy już dawno, tak, i zobaczylibyśmy, że ten głos mamy, że możemy zawołać, to nagle się może okazać, że jesteśmy wolni. Tak? Możecie wstać? Pomodlimy się. Kochanie. Ja mam wam jeszcze coś powiedzieć. I tak to powiem, jak już stoicie. Nie możemy dłużej odrzucać Ducha Świętego. Musimy zobaczyć, czy są takie miejsca w naszym życiu, w których nie pozwoliliśmy mu manifestować się w naszym życiu. W którym, bo jak zasmucamy Ducha Świętego, to całe niebo jest zasmucone. Bo jak zasmucamy Ducha Świętego, wyrzekając się do Go, wiesz, my wchodzimy w takie nasze, taką naszą obrządkowość, taką naszą sprawiedliwość, te nasze modlitwy, te nasze spotkania, jakieś takie nasze służenie wiernym, nasze aktywności. Po prostu mamy takie swoje doktryny wiary. A Duch Święty? A Duch Święty, który poruszał się w każdym kroku, kiedy chodzili apostołowie, który ich zawracał, który ich prowadził, który do nich szeptał, który ich budził, który do nich mówił. Jest powiedziane, że Bóg codziennie rano budzi moje ucho. Moje budził przez miesiąc. I przeszłam największe takie doświadczenie złamania takich głosów demonicznych, które mnie w nocy męczyły przez lata. Bóg mi pokazał, co się stało. Kiedy stanęły znowu nad moim łóżkiem, ja byłam w uwielbieniu i śpiewałam. I patrzyłam na nich i śpiewałam. I wszystko się skończyło. To było coś, co mi towarzyszyło przed nawróceniem i przez pierwsze 6 lat mojego życia po nawróceniu. Takie potworne sny nocne, które skończyły się, bo Duch Święty zaingerował. Budził mnie rano. Budził mnie rano systematycznie, o 5:00. I w końcu przełamało się to. Potrzebujemy działania Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy Go przeprosić za to, że Go zlekceważyliśmy, że Go odrzuciliśmy, że wzięliśmy tylko tą cząstkę, która pasowała do naszej doktryny, która pasowała do naszego życia. Nie możemy żyć częściowym chrześcijańskim życiem. Potrzebujemy pójść do końca za Nim. Sorry, że tak mówię i że to może dla was być takie bardzo niemiłe. Ale czasami trzeba tak dotknąć tego bólu w środku i przemówić do Niego. Okay? Duchu Święty, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś. Dziękujemy Tobie, że przemawiasz do nas. Dziękujemy Tobie, że Ty dotykasz każdego miejsca związania w naszym życiu. Każdego miejsca, które jest zakryte nawet przed nami. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że dotykasz tych wszystkich miejsc, przed którymi my uciekaliśmy, które były jak oparzenia w naszym życiu, których nie chcieliśmy dotykać. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie za Twoje działanie nad nami. Dziękuję Tobie, że Ty poruszasz się w mocy, że poruszasz się w chwale. Dziękuję Tobie, że możemy Ciebie zauważać. Dziękuję Tobie, że to nawiedzenie anielskie, które cały czas nam towarzyszy i trwa. Dziękuję Tobie, że to nie jest zapisane dla serc jednego człowieka. Dziękuję Tobie, że tak wielu z nas miało to doświadczenie widzenia Twoich aniołów. Ale dziękuję Tobie, że Ty nam również dajesz doświadczenie otwartego nieba. Ja dziękuję Tobie za każdego człowieka w tym miejscu, którego Ty czynisz bramą, bramą Domu Bożego. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty każdą bramę, która została zamknięta, która została uszkodzona, która postanowiła nie być bramą z powodu doświadczeń, przez które przyszła, Ty na nowo, Panie, uzdalniasz, Ty na nowo odnawiasz, Ty na nowo podnosisz. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty dotykasz każdego z nas, abyśmy mogli wejść w miejsce swojego przeznaczenia. Dziękuję Tobie, Tato, że czas jest bliski. I dziękuję Tobie, że Ty przez moc Ducha Świętego uwalniasz nasze oczy do widzenia. Uwalniasz nasze uszy do słyszenia. Dziękuję Tobie, że Ty uwalniasz nasze powolnienie, że Ty uwalniasz nasz dotyk. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty uwalniasz drogę dla nas do wchodzenia przed Twój tron. Oria ta kapa ta kala ratikele repromono kolorotia. Oria ta patakemen.